Kulisy historii na antenie Radia Gdańsk, nowa audycja. Dobry wieczór, Daniel Wojciechowski oraz
Paweł Warot.
My o kulisach historii będziemy rozmawiać właśnie z perspektywy współczesności między innymi, ale wypadałoby chyba, zanim porozmawiamy o tematach szczegółowych, powiedzieć kilka rzeczy ogólnie, więc dzisiejszym tematem wyjątkowość polskich dziejów. Skoro mamy o tej wyjątkowości dziejów Polski opowiadać, to co takiego wyjątkowego w naszej przeszłości?
Tak, w II Rzeczypospolitej w szkołach uczono młodzież tego, czym jest Polska, po co jest Polska, jakie Polska ma zadania, po co jest się Polakiem. W jednym z budynków należących do kościoła w Elblągu znajduje się na ścianie korytarza niezwykle interesująca mapa przedstawiająca właśnie pierwszą Rzeczpospolitą na przestrzeni wieków. Jej rozrost terytorialny i następnie tragedię rozbiorów. Jest to mapa, która powstała w 1919 roku, wydrukowana w wielu egzemplarzach, zamieszczonym obok komentarzem w kilku najważniejszych wówczas językach świata. W językach konferencyjnych, po francusku, angielsku, włosku, turecku. W komentarzu do mapy tłumaczono potrzebę istnienia Polski. Dziś niejako o tym się zapomina, ale rzeczywistość widzimy, że nas dogania i każe nam przypomnieć sobie, po co jest Polska. Po co jesteśmy Polakami? Z komentarza tej mapy wynikało, że Polska jest po to, aby chronić świat słowiański przed zapędami germańskimi, niemieckimi i jednocześnie cywilizację łacińską, zachodnią, europejską, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, przed barbarią azjatycką, Moskwą. Mapa jasno obrazowała tereny Połabia i ziemi nad Odrą, zajmowane brutalnie od X do XIII wieku przez Niemców. Siłą, która ich Niemców wówczas powstrzymała, była właśnie Polska. Z prawej strony mapy widoczne było wielowiekowe powstrzymywanie przez Polaków niebezpiecznej ekspansji moskiewskiej, zmierzającej do serca Europy.
Jedna rzecz zwróciła moją uwagę, mianowicie tutaj wspomniał pan o językach konferencyjnych po francusku, angielsku, włosku i po turecku. Jest taka wpółmityczna historia, jeżeli chodzi o Turcję, która nigdy rozbiorów Rzeczypospolitej nie uznawała i ku niezadowoleniu ambasadorów rosyjskich zawsze czekano na ambasadora Lechistanu. I teraz przejdźmy do tego właśnie pojęcia tożsamości szlacheckiej i tego, co nas wyróżnia na tle Europy szczególnie. Mhm.
Jesteśmy na pewno jednym z historycznych narodów Europy. Historycznych, takich jak Niemcy, Francuzi, Włosi. To dziś może wydawać się dziwne, ale nie każdy naród w Europie ma taką historię bogatą jak my. Nie każdy naród jest też narodem historycznym. Nas wyróżnia też to, że jesteśmy narodem szlacheckim, że tożsamość nasza właśnie jest szlachecka. Otaczające nas narody tożsamość swoją budują na kulturze chłopskiej. Nie jest to oczywiście nic gorszego, jednak w naszej kulturze ta szlacheckość jest czymś wyjątkowym. Poprzez nadaniu osobie ludzkiej szczególnego znaczenia, to ma swoje odzwierciedlenie nawet w formach grzecznościowych pan, pani.
No właśnie, tak to wygląda, jak my mówimy o tym narodzie szlacheckim, że tej szlachty w Polsce, o różnym statusie oczywiście, było najwięcej w Europie, chyba 10%, jak ja dobrze pamiętam, kiedy we Francji tylko 1%. Ta tożsamość szlachecka nie jest przypadkiem takim elementem naszego kodu genetycznego, znaczy dobrze mieć dobrego przodka. Mm-hmm.
Gdy spojrzymy na mapę dawnego Imperium Rzymskiego, to uświadomimy sobie, że Polska powstała na obszarze, który nawet fragmentem nie wchodził w skład Imperium Rzymskiego. Francja, Niemcy, Włosi skorzystali z dorobku starożytnego Rzymu. Ruś Kijowska przejęła cywilizację bizantyńską. My natomiast powstajemy na obszarze, gdzie nie było żadnej cywilizacji, ni z tego, ni z owego. Powstaje od połowy X wieku państwo Polan, czyli państwo pod Lechitami, czyli pod tymi, którzy wypalają las, karczują las i organizują pola uprawne. Wymyślamy państwo. Bez wiedzy o tym, jak je tworzyć, bez tego wsparcia, jakie mają Frankowie tworzący Francję, czy Teutonowie tworzący Niemcy. To jest już coś wyjątkowego samo w sobie, bo to tak, jakby ktoś w garażu pod Poznaniem sam wymyślił procesor wielordzeniowy do superszybkiego komputera. Stworzyliśmy państwo, nie posiadając licencji na nie, nie posiadając how know. Oczywiście w 966 roku Mieszko przyjmuje za pośrednictwem Czech wiarę chrześcijańską i Polska dołącza do grona państw zachodnich, do cywilizacji łacińskiej. Ale w dalszym ciągu coś będzie nas odróżniało. Będziemy czuli specjalną łączność naszą z Rzymem, z centrum chrześcijańskiego świata. Nie będzie nam odpowiadał imperializm niemieckich Ottonów, bizantynizm Słowian Wschodnich. Z Rzymu będzie biło źródło naszej cywilizacji. To wyjątkowa łączność Polski i Italii. Stamtąd będzie płynęło wszystko, co dla naszej cywilizacji najważniejsze, również w późniejszym okresie. Sztuka, architektura, do pewnego stopnia też gorące serce, niemalże południowe.
Zastanawia mnie przy tym wszystkim jednak, jakie znaczenie dla nas dzisiaj żyjących. Poza oczywiście takim znaczeniem historycznym i symbolicznym mają wydarzenia sprzed 1000 lat, których nawet nie jesteśmy w stanie dokładnie udokumentować, czy dokładnie sprawdzić.
Jakiś czas temu słyszeliśmy, jak polityk opozycji powiedział, że obecny rząd w Polsce to cofnięcie naszego kraju do, czy tego kraju, bo tak takiego sformułowania użył, do średniowiecza. Tyle, że cofnięcie Polski do średniowiecza oznaczałoby przeniesienie się w czasy, kiedy umowy coś oznaczały, kiedy obowiązywał kodeks rycerski, kiedy ludzie mieli poczucie obecności Boga nad sobą. To też czas, kiedy Polska, też ni z tego, ni z owego, staje się wielka. Drugi władca Polski, król Bolesław Chrobry, wyrąbuje granice. W pewnym sensie naturalne, bezpieczne granice tej przestrzeni, w której może istnieć wolna Polska. Granice na Łabie. Żyły tam wówczas takie jak my plemiona Słowian połabskich, na Dunaju. W Dunaj Chrobry wbija złote supy, supy graniczne i na Dnieprze. W ten sposób Chrobry niejako wyznacza naturalne terytorium naszego oddziaływania. Niejako wskazuje nam kierunki.
Państwo europejskie, które rozwija się w średniowieczu, to jest państwo zwykle ochrzczone. Jakie znaczenie dla naszej tożsamości ma to, że Polska ten chrzest przyjęła? Przecież no, wtedy to była decyzja częściowo, jak nie większościowo polityczna. Nie oszukujmy się, to wyglądało trochę inaczej niż my sobie to jednak wyobrażamy. Chodziło tutaj o politykę.
Oczywiście chrzest przyjmujemy za pośrednictwem braci Czechów, nie bezpośrednio z Niemiec, dzięki czemu nie wpadamy w tak mocny uścisk pierwszej Rzeszy Niemieckiej, jak właśnie staje się z Czechami, które stanowić będą część Rzeszy. Przypomnę, że Praga czeska będzie jedną ze stolic Rzeszy. Tego rodzaju, w cudzysłowie, wyróżnienie nas na szczęście nie spotyka. Część naszych rodaków, część naszych rodów książęcych na Śląsku ulegnie stopniowej germanizacji, co będzie wynikiem m.in. rozbicia dzielnicowego. Ale rdzeń pozostanie polski. Nie będą mieli takiego szczęścia Czesi, którzy dopiero w połowie XIX wieku będą się w stanie pozbierać i uświadomić sobie swój słowiański rodowód. Współczesne państwo czeskie oprze się na kulturze chłopskiej. Innej nie będą po prostu mieli. I to właśnie też nas, Polaków, wyróżnia.
Przy okazji nie sposób nie wspomnieć o rozbiciu dzielnicowym. W Niemczech czy we Francji, czy coś podobnego miało miejsce?
Tak, tyle że rozdrobnienie feudalne nie trwało u nas tak długo jak w Niemczech, które aż do czasów tak naprawdę Napoleona będą stanowiły konglomerat przeszło 300 państewek, wolnych miast, biskupstw i tak dalej. Czy jak we Włoszech, czy na Rusi, która rozdrobniona stanie się łatwym do pobicia przeciwnikiem dla Mongołów w XIII wieku. U nas znajdzie się książę Władysław Łokietek, który rozpocznie skutecznie i trwale proces jednoczenia ziem polskich. W XIII wieku mieszkańcy Polski uświadamiają sobie niebezpieczeństwo, jakie wynika z faktu rozbicia kraju na dzielnice i potrzebę zjednoczenia, aby przetrwać przed naporem niemieckim z Brandenburgii, ze strony potężniejszego państwa zakonu krzyżackiego, ze strony najeżdżających nasze ziemie na wpół dzikich wówczas Litwinów.
No ale żeby być silnym państwem, trzeba mieć też silny potencjał i w tym potencjał demograficzny.
Tak, syn Łokietka, Kazimierz, nazwany przez potomnych Wielkim, rozwija Polskę wewnętrznie. Zakłada miasta, wsie, zamki, akademię w Krakowie, tworzy dobre prawo, wyznacza też kierunek wschodni, zdobywając Ruś Czerwoną. Polska, gdy spojrzymy na ówczesną mapę, ma dużo szczęścia. Nie wiadomo do dzisiaj dlaczego czarna śmierć omija nasz kraj. Jest obecna niemal w całej Europie, dziesiątkując populację kontynentu, a nas nie. My rośniemy w siłę, populacja Polski wzrasta. Aby być państwem, które posiada możliwość oddziaływania, trzeba mieć potencjał demograficzny, ludnościowy.
A czy Polska miała w ogóle zdolność przyciągania innych państw, narodów?
Jednym z powodów Unii Polsko-Litewskiej jest właśnie powstrzymywanie dzikich, okrutnych najazdów litewskich. Jaki to fenomen, że takiego wroga obróciło się w sojusznika? To nieliczny, a może jedyny przypadek w historii. Chrystianizujemy, czyli westernizujemy Litwę, która stanowi wówczas największe państwo Europy w sposób pokojowy. Nie w taki, w jaki Niemcy chrystianizują wówczas Prusów.
Jednym słowem, kultura polska na wschodzie Europy oznacza dla tych obecnych, tam mieszkających na wschodzie Europy, kulturę zachodnią.
Tak, my Polacy zaprowadzamy cywilizację łacińską daleko na wschód. Gdzie kończy się Europa? Tam, dokąd sięga ratusz, synonim samorządu miejskiego. Rzecz nieznana chociażby w Rosji. Cywilizacja polska, zachodnia, sięga na wschodzie tam, dokąd sięga polski dwór. Napoleon nawet, jadąc na Moskwę w 1812 roku, twierdził, że minął już Polskę, kiedy minął ostatni szlachecki dwór za Smoleńskiem.
A co było w tej kulturze polskiej takiego wyjątkowego, niepowtarzalnego, innego?
Właśnie kultura polska jest tą kulturą szlachecką. Wydaje się ona nawet dziś kulturą bardzo atrakcyjną. Choć niewiele z niej pozostało, jednak ciągle ona oddziaływuje. W XVI i XVII wieku następuje naturalna polonizacja ziem na wschodzie. Polonizacja bojarów ruskich, litewskich, dobrowolna. Nikt nikogo nie zmusza do bycia Polakiem. Bycie Polakiem było po prostu czymś ekstra. To bycie wojownikiem, to ciągła walka, to piękny strój wzorowany ubiorami orientalnymi. Skoro jesteśmy Sarmatami, nosimy się po sarmacku.
A to nie było tak, że mieliśmy trochę łatwiej, bo zawarliśmy Unię jednak z ogromną obszarowo Litwą. To Litwa w stosunku do korony, no to ogromne, różnorodne państwo.
Polacy ciągle walczą. Pokonując Niemców w 1410 roku pod Grunwaldem, tak naprawdę powstrzymaliśmy na 300-lecia niemiecką ekspansję na wschód. Moskwę podczas wojen Stefana Batorego udało nam się przepędzić z Inflant i na 200-lecia odsunąć widmo zagłady od Europy. Pokonując Szwedów pod Kirchholmem w 1605 roku, których było 12 tysięcy, nas 4 razy mniej, pokazaliśmy siłę husarii, najstraszliwszej dla naszych wrogów broni, jaką dysponowaliśmy. Nieliczna husaria na pięknych, silnych, szybkich koniach. Jechała raz, drugi, trzeci i nie było czego zbierać. Szlachcic nie schodził z konia. Całe życie spędzał w siodle. Hetman Żółkiewski rozkazy wydawał, pamiętajmy, z konia. Nawet potop, czyli najazd szwedzki, w chwili, kiedy toczyliśmy wojnę z Moskwą, kiedy wcześniej trwało powstanie Chmielnickiego, byliśmy w stanie się obronić i wojny te wygrać. Wróg znalazł u nas tylko śmierć. Szwedzi, którzy tu przybyli, stali się niewolnikami hetmana Stefana Czarnieckiego.
My rozmawiamy tak o historii, o przeszłości w dość takich pozytywnych aspektach. Mówimy o kolorach tej przeszłości, jak to było pięknie, jak to było szlachecko, ale właśnie przecież obywatelami, czyli tymi, którzy mieli pełne prawa w dawnej Rzeczypospolitej, była tylko szlachta. No i pytanie, na ile to dobre rozwiązanie?
Przede wszystkim byliśmy państwem, które przyciągało innych. Niemców, Szkotów, Holendrów, Ormian, Żydów. Zewsząd do nas ściągano, ponieważ tu była wolność. Dziś niedouczeni, pełni kompleksów, wychowani w pedagogice wstydu politycy mówią, że pierwsza Rzeczpospolita była państwem nierówności, bo rządziła tylko szlachta. Ale to był właśnie ewenement. To był wyjątek. Szlachta, jak mówił pan redaktor, liczyła u nas 10% społeczeństwa. Na Mazowszu nawet 25%, kiedy we Francji było jej 0,5%, w Hiszpanii 1%. U nas 10% społeczeństwa miało prawo wyboru króla. Świetnie było być Polakiem. Języka polskiego uczyła się połowa Europy. Był to język dworów nie tylko w Krakowie, Warszawie, Wilnie, ale również, co istotne, w Moskwie, na dworze mołdawskim, na dworze Hana Krymskiego. Tam uczono się polskiego.
No dobrze, to skoro było tak dobrze i wszystko szło jak należy, to dlaczego stało się źle i straciliśmy państwowość?
Z zawiścią i zazdrością patrzyli na nas Moskwa i prusactwo. Radę nam dało dopiero trzech. Rosja, Austria i Prusy. Rosja długo przygotowywała grunt pod rozbiory, tak by pokonać przeciwnika bez walki. A jednak walka była. Polska w drugiej połowie XVIII wieku odradzała się gospodarczo, politycznie, kulturowo. Wrogowie nie mogli tego znieść. Każdy z zaborców podzielił się jedną z polskich stolic. Polska miała trzy stolice. Tak uczono przed II wojną światową. Kraków, Wilno i Warszawę. Kraków zabrali Austriacy, Warszawę Prusacy, Wilno Rosjanie. Prusacy wjeżdżający do Warszawy z poczuciem niższości zauważyli, że jest w niej więcej pałaców niż w Berlinie murowanych kamienic.
No i stulecie bez państwa.
Tak, pomimo braku państwa naród przetrwał. Przetrwał dzięki bogatej kulturze. Niemcy próbowali realizować politykę germanizacyjną, częściowo tylko udaną. Więcej środków na nią przeznaczyli niż mieli efektów. Jeszcze gorzej wychodziło z wynaradawianiem Polaków w zaborze rosyjskim. Dlatego car postanowił rusyfikować ziemię, pozbywając się Polaków, wywożąc ich na Syberię. Ostoją polskości jest Kościół katolicki. Dlatego raz jeszcze trzeba powiedzieć to, że gdyby nie Kościół, nie byłoby nas.
No i przy okazji XIX wiek to wiek powstań, prawda? I to już są kolejne pokolenia i powstają tradycje powstańcze różnego rodzaju.
Tak, wiek XIX to powstania. Walczyliśmy. To takie ciekawe, że w 1795 roku dokonuje się trzeci rozbiór Polski, a już dwa lata później formują się Legiony Dąbrowskiego we Włoszech. Walka rozpoczyna się na nowo. Znów walczymy z Prusakami, z Austriakami, z Rosją. W 1812 roku wraz z armią Napoleona zajmujemy przecież Moskwę. Dokładnie 200 lat po 1612 roku. Gdyby nie ta walka, gdyby nie powstania, nie bylibyśmy wolnym państwem, nie bylibyśmy wolnym narodem. Ale przede wszystkim nie bylibyśmy sobą.
No i nagle Polska się odradza, rok 1918, ale to nie jest tak, że nagle powstają granice, państwo już okrzepło i już tam 12-13 listopada, dajmy na to, mamy. O, tu jest Polska.
W 1918 roku Polska odradza się, tak jakby umarła dopiero co niedawno, a nie 123 lata wcześniej. Polacy są przygotowani do tego, by organizować swoje państwo. Jest wojsko, administracja, są naukowcy, nauczyciele, wszystko to jest.
I konferencja wersalska, bez której nie byłoby kształtu międzywojennej Europy.
No tak. Na konferencji wersalskiej Polskę reprezentuje Roman Dmowski. Geniusz, który do pełnych sal, wypełnionych delegatami brytyjskimi, francuskimi, tłumaczy na tle wielkiej mapy Polski, o której mówiłem na początku, dlaczego musi istnieć Polska. Dmowski na podstawie tej mapy, autorstwa Romera, powiat po powiecie, gmina po gminie wyjaśnia, gdzie powinna przebiegać granica polsko-niemiecka. Wie, gdzie znajduje się jaki zakład przemysłowy, kopalnia, gdzie mieszkają Polacy. Wskazuje też na tereny polskie zgermanizowane podczas zaborów. Dmowski gładko przechodzi z angielskiego na francuski. Jest na konferencji wersalskiej gwiazdą.
No ale wojna polsko-bolszewicka, problemy z granicami, plebiscyty, Bitwa Warszawska. No dzieje się bardzo dużo w tym czasie.
Bitwa Warszawska jest kolejną bitwą, kiedy Polacy bronią Europy. Nie ma tego współczesna Europa w swojej świadomości. Powstrzymanie Mongołów, Turków, bolszewików, doprowadzenie do upadku komunizmu, dziś pośrednio wspólny udział z Ukrainą w wojnie z Rosją Putina.
No i 20-lecie niepodległości. Bardzo krótki czas rozwój, potrzebny okres niepodległości i niestety rozdział zamknięty bardzo dramatycznie.
Tak. 20-lecie niepodległości to bardzo ważny czas. Bez tych dwóch dekad państwowości dzisiaj nas by nie było. To był ostatni moment, by wybić się na niepodległość. Inaczej by nas autentycznie wynarodowiono. Polacy cały XIX wiek modlili się o wojnę powszechną. I ona przyszła. Piłsudski przewidział, że najpierw w tej wojnie padnie Rosja, potem pokonane zostaną państwa centralne, czyli Niemcy. I tak się stało. W 1918 roku nie było Cesarstwa Rosyjskiego, Niemieckiego, Austro-Węgierskiego, a była Polska. Cud niepodległości. Polacy tworzą w tym czasie od podstaw państwo. Budują Gdynię, magistralę węglową, centralny okręg przemysłowy i to wszystko w ciągu niespełna dwóch dekad.
No właśnie, tylko dwie dekady istnienia II Rzeczypospolitej i znów na jakiś czas musimy pożegnać się z niepodległością. No brzmi to trochę jak jakieś fatum.
Umierający w 1935 roku Piłsudski do swoich współpracowników, przewidując, że będzie wojna w Europie, mówił, że jeżeli nie da rady powstrzymać Niemiec i Rosji, wówczas powinni podpalić cały świat tak, aby nie było końca Polski, jak to miało miejsce pod koniec XVIII wieku. Podpalcie świat. I podpalili.
I tutaj pojawia się taka rzecz niespotykana do tej pory chyba w historii, masakra elit. Chyba nawet Napoleon Bonaparte nie odważył się mordować elit narodów, które podbijał.
Tak. Podczas II wojny światowej Niemcy i Rosjanie, Sowieci dążyli w pierwszej kolejności do eksterminacji polskich elit, liderów społecznych i politycznych. Tylko tak mogli zawładnąć polskim terytorium. Tylko tak mogli resztę narodu obrócić w niewolników. Dziś Rosjanie robią to wszystko na wschodzie Ukrainy. Obozy infiltracyjne, w których przesłuchują, z kim mają do czynienia, rozpoznają. Wtedy Niemcy mordują Polaków, zbrodnia pomorska, pamiętajmy o tym. Niemcy z Elbschutzu mordują swoich polskich sąsiadów. Pomorze, ziemia działdowska. Wszystko to znamy. Polacy wyrzucani są ze swoich domów, mieszkań. Niemczone są polskie nazwy miejscowości. Gdynia staje się Gottenhafen, portem Gotów. Wszystko jest niemieckim fałszerstwem i zbrodnią. Sowieci mordują oficerów, wojska i policji, Korpusu Ochrony Pogranicza. Wywożą ludność polską na wschód, do Kazachstanu i na Syberię. Połowa dzieci, pamiętajmy o tym, połowa dzieci do trzeciego roku życia, polskich dzieci, tej podróży nie przeżyje. Umierają starsi, chorzy. Następuje, byśmy powiedzieli, naturalna selekcja. Kolejna. Niemcy i Rosjanie wywołują wojny. Tak jest i dziś. 22 czerwca 1941 roku Niemcy atakują swojego najwierniejszego sojusznika, Rosję Stalina. Dopiero wówczas udaje nam się częściowo wydostać ze Związku Sowieckiego. Rosjanie mogli przetransportować nawet 800 tysięcy do miliona Polaków. Z armią Andersa wraca około 100 tysięcy.
No i ostatecznie można powiedzieć, że pogromcy bolszewizmu, niechętni komunizmowi, wpadają po wojnie wycieńczeni, wykończeni, bez elit pod moskiewskie panowanie.
Tak, budowane po wojnie, którą na pewno nie wygraliśmy, państwo nie jest suwerenne. Jesteśmy satelitą Moskwy, jesteśmy przyszłą tak naprawdę 17. Republiką, bo Stalin szykuje się do kolejnej wojny. Realizowany jest proces sowietyzacji Polski. Na przeszkodzie jednak stają żołnierze wyklęci i Kościół katolicki. Powstrzymują ekspansję komunistów. W 1953 roku, 5 marca, umiera Stalin. Po jego śmierci rozpoczyna się proces odwilży. Śmierć ta nazywana jest najbardziej kreatywną śmiercią XX wieku. Nie mają już komuniści takiej siły. Polacy, którzy 25 lat wcześniej zmagali się z bolszewikami, mają niejako tę szczepionkę. Są uodpornieni na ideologię komunizmu. To widać i dzisiaj, gdy mowa o neomarksizmie.
No ale mimo wszystko żyć trzeba, odbudować się kraj trzeba, więc odbudowujemy.
Tak zmasakrowani podczas wojny. Odradzamy się, odbudowujemy, bo jest etos, mit, kultura, szlacheckość, kościół, dwór. To się wydarzyło, to było, to my. Ta przeszłość jest w nas, w naszej krwi, w naszym DNA. Ten gen wolności.
No i ostatecznie udaje się komunizm, jak to się mówi, obalić. Proces długotrwały.
Tak, ale to my właśnie jesteśmy w stanie obalić komunizm w Europie. Mamy papieża Polaka, który niczym dawny prorok mówi:
niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
I ta ziemia się odmienia. Ona odmienia się, mam wrażenie, do dziś.
Panie doktorze, chyba skończymy dzisiejszą lekcję historii, bo przebiegliśmy lat ponad 1000. Kulisy historii będziemy odkrywać raz w miesiącu. Będziemy już zajmować się tymi kulisami zdecydowanie bardziej szczegółowo. Nie zdradzimy, co będzie w kolejnym odcinku, czy już mamy na to pomysł?
Zostawmy jeszcze słuchaczy w takiej niepewności.
Nie powiemy, o czym będziemy rozmawiać za miesiąc. W kulisach historii dzisiaj Daniel Wojciechowski oraz
Paweł Warot.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za miesiąc.